Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Wita się Barbara. Drodzy Państwo, zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Program realizuje Pan Tomasz. Witam. Ciekawa jestem, czy Pan Tomasz będzie dzisiaj też z taką uwagą słuchał. Jak ostatnio. Zobaczymy. Od nas w studiu zależy. A w studiu sporo osób. Ze mną 7. Dzisiaj będziemy mówić o możliwości wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, dorosłych osób. Witam przedstawicieli Środowiskowego Domu Samopomocy, Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Toruniu. Bardzo serdecznie Was witam. Pani kierownik, pani Barbara Jacek.
Dzień dobry.
Pani, która jest terapeutą, równocześnie artystą plastykiem, pani Barbara Jankowska.
Dzień dobry.
Pan Sebastian Zieliński, który jest uczestnikiem zajęć w
Dzień
tej
dobry.
Placówce. Dzień dobry i szczęść Boże.
Dzień Boże.
No i tato pana Sebastiana, pan Jerzy Zieliński.
Dzień
witam
dobra.
Serdecznie. I dwie panie, pani Gabriela Dybowska.
Witam.
Bliżej mikrofonu. Oraz pani Anna Dybowska, córka pani Gabrysi, równocześnie uczestniczka zajęć terapeutycznych. Przed 2 tygodniami chyba mieliśmy audycję, w której prezentowaliśmy Środowiskowy Dom Samopomocy wspierający osoby z chorobami psychicznymi. A dzisiaj z niepełnosprawnością intelektualną. Myślę, że trzeba pokazywać te placówki, trzeba pokazywać, jakie są możliwości terapii. Może terapii to za duże słowo, ale możliwości wspierania takich osób, które no, mieszkają po prostu w różnych miejscach, w różnych środowiskach. Kiedy mieszkają w miastach, to mają więcej szans na terapię, na wsparcie, kiedy mieszkają w mniejszych miejscowościach, mniejszą szansę, ale też w takich mniejszych miejscowościach jest możliwość tworzenia placówek, które by jakoś wspierały osoby, które wymagają wsparcia. Tak myślę sobie, od czego zacząć. Może od tego, kto prowadzi ten środowiskowy dom, a mianowicie prowadzony jest i utworzony jest przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej imienia Wandy Szuman. Wanda Szuman to taka w Toruniu osoba znacząca, właściwie cała rodzina Szumanów, ale nie będę zabierała tutaj głosu. Pani kierownik Środowiskowego Domu, bardzo proszę.
Wanda Szuman pomagała, służyła osobom najsłabszym. Zajmowała się biednymi, cierpiącymi, niepełnosprawnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Ja pamiętam jej takie historie, publikacje książkowe, gdzie zainteresowała się wychowaniem sierot, a szczególnie terapią dzieci wychowanych w skrajnej izolacji. Ale jest znana jako osoba, która organizowała szkoły dla przedszkolanek, dla dzieci z wadą wzroku. Utworzyła w Bydgoszczy pierwszą w Polsce poradnię dla dzieci z wadami wzroku.
No właśnie, to ważne podkreślić, tak?
Także. Zresztą zawsze niosła pomoc osobom słabym. A jej znajomość, czy nasz profesor Andrzej Wojciechowski, który jest twórcą pracowni, miał okazję z nią poznać i właściwie chyba pracownia jest wynikiem tej współpracy.
Jakąś kontynuacją może tej znajomości i tej drogi wspierania ludzi niepełnosprawnych, która właściwie już w latach przedwojennych była, a w powojennych za pośrednictwem czy poprzez Wandę Szuman. Jak najbardziej mówiono o Wandzie Szuman, że jest taką jednoosobową instytucją. Osoby, szczególnie rodzice, dzieci z niepełnosprawnością w latach 50. czy nawet 60. nie było przecież poza poradniami wychowawczo-zawodowymi nie było miejsc, gdzie można było się udać po pomoc, a więc wiele osób po prostu po tą pomoc udawało się do Wandy Schumann. Trzeba jeszcze dodać, że Wanda Schumann zmarła w 1994 roku jako 104-letnia osoba i jest honorową obywatelką Torunia. Może tyle.
Przyszłam do pracy, do pracowni rok po jej śmierci.
Aha, no właśnie, ja miałam szansę znać przez 20 lat Wandę Schumann i od czasu do czasu tak się powołuję na tę znajomość tutaj w tym studiu. A więc jakimś takim patronem tej działalności pracowni, pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych jest Wanda Schumann.
Tak.
Można tak powiedzieć?
Tak, jak najbardziej.
Środowiskowy Dom Samopomocy. Co to jest za placówka? Jak ona, jak ją jakoś tak umiejscowić wśród innych placówek terapeutycznych, które są w Polsce?
Ustawodawstwo w Polsce nazywa te środowiskowe domy ośrodkami wsparcia, tak jak mówiłaś, więc jest to miejsce wsparcia. Wyróżniane są w Polsce 3 takie typy domów, A, B i C. A to jest właśnie dla osób, które mają trudności psychiczne, B dla osób głównie z niepełnosprawnością intelektualną i C z problemami neurologicznymi i innymi. W Toruniu mamy 4 takie domy środowiskowe, w województwie kujawsko-pomorskim zdaje się 38 albo 39.
A więc sporo tego jest.
Tak, tak i każdy myślę. Dom jest inny. Nasz jest charakterystyczny, ale o tym pewnie później.
Tak, będziemy o tym mówić. Każdy jest pewnie to, co powiedziałaś. Tutaj dla radiosłuchaczy wyjaśnienie, mówimy sobie po imieniu, bo znamy się wiele lat, więc trudno byłoby, żeby taką sztuczną sytuację stwarzać. A poza tym mamy tak samo na imię. Dzisiaj w studiu 3 Barbary, jakby ktoś nie zauważył. Drodzy Państwo, mówimy o sposobie, o możliwościach wspierania dla ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Przejdźmy teraz do tego konkretnego domu, ale jeszcze może, Basiu, chciałabym zapytać, bo mówiłaś, że to jest typowa placówka wsparcia, ale są warsztaty terapii zajęciowej, są świetlice terapeuty, to też są placówki wsparcia, tylko co innego?
Nazywa się ośrodkami. Ośrodków jest dużo różnych rodzajów ośrodków wsparcia. Znaczy, środowiskowe mają domy za cel opiekę i terapię, natomiast
opieka i terapia w tej kolejności, tak? Opieka
chyba tak, terapia. Ponieważ warsztaty terapii zajęciowej bardziej się nastawione na zajęcie i pójście do pracy wolnym rynku lub
przygotowywanie do pracy.
Środowiskowy dom też jakby, ale najpierw jest ta opieka i terapia, treningi, które pomagają podtrzymywać zdobyte wcześniej umiejętności i oczywiście w perspektywie również.
Jeżeli ktoś okaże się, że bardzo tęskni do pracy i ma możliwości, to bardzo dobrze byłoby, żeby taką pracę mu znaleźć, czy pomóc znaleźć, prawda?
To znaczy, wracając do tych środowiskowych domów, wszystkie domy w Polsce są zobowiązane, żeby prowadzić takie treningi. Ja może powiem, że jest trening...
A to może za chwileczkę tak? Będziemy mówić o tych formach.
Znaczy, oprócz tych treningów i takich prostych ciągów pracy, które jemy na swój użytek nazywamy, rzeczywiście jakby inne formy postępowania, które mają przygotowywać do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej lub na wolnym rynku pracy. Rzeczywiście to taki kierunek może jest. Najbardziej.
Ale chciałabym, tak troszeczkę, Basiu, ci przerwałam, chciałaś mówić o treningach, ale ja chciałabym się skupić troszeczkę na nazwie, bo nazwa jest taka intrygująca, rozpoznawalna w Polsce, bo pracownia funkcjonuje w Toruniu już 35 lat, pracownia rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych i wiele pytań do pracowni na przestrzeni tych lat było. O co u was chodzi? Czy chodzi opiekę nad artystami wybitnie uzdolnionymi ludźmi? Jak to rozumieć?
Nie.
Może Basia Jankowska jako artystka by coś tutaj dodała? Zabieram głos pani kierownik.
Dobrze, pani Barbara Jankowska. Głos. Zasadniczo należy stwierdzić, że twórczość jest u nas bardzo szeroko rozumiana, czyli nie jest to twórczość ograniczona jedynie, tak jak się potocznie to rozumie, do twórczości plastycznej, ale w zasadzie każde działanie w naszej placówce jest traktowane jako twórczość, niezależnie od tego, jaka to jest pracownia i jakie to są działania. praktyce.
Bo trzeba wziąć pod uwagę, że trafiają do, czy uczestnikami zajęć w środowiskowych domach samopomocy są osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, prawda?
Tak, zgadza się. To rzeczywiście tak jest i bardzo jakby istotną rzeczą jest podejście indywidualnie do każdego uczestnika naszych zajęć. Stąd inny jakby obraz twórczości jest przy jednej osobie, inny jest w przypadku drugiej osoby. O innym rodzaju twórczości możemy mówić. To jest po prostu bardzo taka subiektywna rzecz i bardzo indywidualna, zajmuje czasem
dłuższy czas, żeby rozpoznać, co jest istotą takiej aktywności, tak? Jaki
jest
rodzaj aktywności można spodziewać się i wspierać, prawda? U danej osoby, tak?
Potocznie rozumiemy przeważnie, tak jak się rozmawia z różnymi ludźmi, ludzie rozumieją twórczość jako właśnie działania plastyczne. Faktem jest, po tym, co już powiedziałam, wiedzą Państwo, że twórczość u nas jest rozumiana bardzo szeroko, ale faktem jest, że w naszej placówce jest wiele takich pracowni plastycznych.
No i ona została utworzona te 35 lat temu jednak przez osoby, które związane były ze sztukami pięknymi.
Dokładnie,
prawda?
Tak jest. I to jest jakby nadal kontynuowane. No ale wydaje mi się, że głównym celem w naszych działaniach, nawet w tych pracowniach plastycznych, jest terapia. Przede wszystkim terapia, która pozwala naszym uczestnikom na pewien rodzaj wypowiedzi, który innymi może środkami, może werbalnymi na przykład, czasami jest dla nich niedostępny.
Ja pamiętam czasy dawne, wy jesteście młodsze ode mnie i pamiętam takie rozważania w pracowni na temat twórczości. Bardzo opieraliśmy się o jakąś teorię, ale też i praktykę Antoniego Kępińskiego, znanego psychiatry, zmarłego w 72 roku, który mówił, że twórczość to jest
świat. Każde
jest
wprowadzanie swojego własnego porządku w otaczający świat. I to zarówno, czy jest to sałatka, którą ktoś, nasz uczestnik pięknie doprawi, ustroi, czy to jest działanie plastyczne.
Tak, czy to jest jakieś zamiatanie korytarza, jak tu mamy osobę, która się bardzo pięknie to robi, chyba najpięknie z nas wszystkich.
Tak.
No właśnie, ja już wiedziałam, kto się zgłosił.
Ja swoje zamiatanie będę.
Tak. A więc właśnie, tu Sebastian. No dobrze, ponieważ czas nam ucieka, już jest 14 minut po 13, to przejdźmy teraz do może takich spraw oczywistych bardziej, a więc co się robi w pracowni, w środowiskowym domu? Formy pracy. Może pani kierownik wymieni te treningi, a my po prostu myślę o uczestnikach tutaj tej audycji, dołączą swoje jakieś refleksje.
Oni pewnie nie wiedzą, że to tak się nazywa.
No właśnie, dowiemy się.
Uczestnicy uczą się przygotować sobie prosty posiłek, a to jest tak zwany trening kulinarny i samodzielności i zaradności. Więc to, że przygotowują sobie prosty posiłek, ma być to kiedyś aktem samodzielności, zaradności w życiu, ale też pomagania w domu. Takie uczenie się samodzielności obejmuje też pracownię techniczno-porządkową. Tak więc uczestnicy przychodzą, smarują zawiasy w naszym środowiskowym domu, naprawiają krzesła.
Rozumiem, że nic nie skrzypi. I w przenośni,
nie,
i dosłownie.
To trzeba co jakiś czas powtarzać. Wszystkie prace konserwatorskie trzeba modernizować na bieżąco. Trening umiejętności społecznych interpersonalnych. Każdy dom to środowiskowo robi. U nas jest to podzielone na dwie takie główne pracownie. Pracownia jedna nazywa się aktywności umysłowej i ruchowej. Prawda, Aniu? Z panią Justyną układacie układanki, piszecie, czytacie, ale też są to spotkania z pedagogiem, gdzie tych zachowań społecznych, interpersonalnych również się uczą, czyli rozwiązują problemy, rozmawiają o bieżących wydarzeniach, uczą się siebie słuchać nawzajem, mówić o swoich potrzebach i rozwiązać te problemy w taki sposób społecznie akceptowany. zarówno pedagog.
I też pewnie chodzi o problemy, które bieżące są akurat. Nie tylko problemy od takie sobie gdzieś, tylko te, które wynikają. I ostatecznie
wydarzeń.
Jest gruba, duża grupa osób. I pomiędzy tymi osobami są zawsze jakieś tam relacje różne, prawda?
Mamy trening umiejętności spędzenia wolnego czasu. Przecież praca i nieustanna rehabilitacja też wymaga tego, żeby odpocząć, więc wskazujemy pewne formy wypoczynku i słuchamy czytanych książek, wychodzimy z naszymi uczestnikami do kościoła, na lokalne imprezy kulturalne. Mamy też elementy dogoterapii, kiedy uczestnicy uczą się odpowiedzialności za drugą istotę, za psa. Mamy silwoterapię, kiedy...
Co to takiego?
Jest to terapia przez przyrodę. Czyli ogólna wiedza o przyrodzie jest uczestnikom przekazywana, ale też więc poznają...
A to jakie to jest aktualne na współczesny czas? Nawiążę tutaj do encykliki papieża Franciszka, który bardzo nam zwraca, szczególnie encyklika jest do całego świata, ale przede wszystkim do nas, katolików, chrześcijan, żebyśmy czuli się odpowiedzialni za to miejsce, przyrodę. W którym jesteśmy, za przyrodę, prawda?
No oprócz tego, że poszerzają wiedzę o przyrodzie, tak. Czy że sadzą kwiaty i poznają, to też zwracam uwagę na tą terapeutyczną funkcję, żeby być na łonie przyrody i czerpać z tego, jaki to relaks, jaki odpoczynek dzięki niej mamy. Tak. No i oprócz pedagoga mamy psychologa oczywiście, rehabilitanta, pracownik socjalny też pracuje z uczestnikami, pomaga w różnych sprawach urzędowych i te inne formy postępowania, które mogą w każdym domu być inne. Mamy właśnie, kiedy uczestnicy ćwiczą cierpliwość, wytrwałość, sprzątanie miejsca pracy, dążenie do jakiegoś efektu. To się dzieje właśnie w pracowni rzeźby i ceramiki, w pracowni witrażu i malarstwa na szkle, w pracowni grafiki i rysunku, w pracowni krawieckiej, gdzie nie tylko uczestnicy z pomocą opiekuna próbują sobie zaszyć spodnie, uszyć poduszkę albo fartuch czy torbę, ale też powstają przepiękne dzieła, tkaniny, gobeliny. Czy nie wiem, czy o czymś nie zapomniałam?
No, to może to nawet nie chodzi o to, żeby wszystko wymienić,
tak.
Ale ja chciałabym zapytać teraz, dziękuję Ci bardzo, Basiu, chciałabym zapytać Anię, która uczestniczy w tych zajęciach. W jakich zajęciach, Aniu, uczestniczysz najchętniej? Co najchętniej robisz?
Tak? Właśnie.
Aniu, bliżej mikrofonu, dobrze? Najchętniej w krawiectwie, tak?
Tak.
Dobrze, Ania za chwileczkę się...
przeszywała.
Aha.
Sama.
To pani Gabrysia Dybowska, tak.
Czego też by nie robiła, gdyby nie chodziła, by się to nauczyła tego.
Tak. A Sebastian, ty w tym, może Ania, nie zmuszajmy teraz Ani, ona w odpowiednim czasie.
Co
w jakich ty zajęciach, Sebastiany, najchętniej? Co najlepiej cię cieszy?
Muzyczne.
Muzyczne, dla ciebie muzyczne najczęściej.
Śpiewam.
Świetnie.
Na spacery chodzę też. Mhm.
A co jeszcze? Co jeszcze? Jakieś obrazki robisz, czy nie?
Matkę... Rysujesz, malujesz, tak?
Maluję, farbami rysuję, tak. Maluję, rysuję.
A słuchaj, Sebastianie, a to sprzątanie właśnie.
Sprzątanie, panie. Myślę, podłóg, zamatanie. Schody u góry, na dole zamiatam, u góry też.
Bo ja widziałam cię kilka razy, kiedy ty zamiatałeś, teraz szczególnie, kiedy jest zima i były jakieś jakieś błoto czy coś takiego, to ty brałeś miotło.
To tak było, nie, było tak.
Sprawia ci to jakieś zadowolenie, jak zamieciesz, jest czysto?
Nie,
czy cieszysz się z tego?
Ja się dzisiaj sami w domu opowiem.
Co to opowiadasz?
Jest takie pocieszające, bo...
Potem w domu opowiadasz.
Potem w domu, chalęce przy rukowidach.
Aha, rozumiem.
W domu opowiada i w domu bierze udział również w tych samych czynnościach, które w pracowni robi, czyli sprząta, znosi różne naczynia, czy czasami... No po prostu bierze udział i nawet się zastanawiamy, zaskoczeni jesteśmy, mówię, skąd on to umie, a to jednak wynosi właśnie z tej pracowni.
Odsiadają tu wiele.
Znaczy może się tak, bo często to jest tak, myślę, ja tu korzystam z jakiegoś tam doświadczenia swojego, że wystarczy dać możliwość, prawda? Bo czasami jest tak pewnie w domu, że rodzicom się wydaje, że jak jest dziecko z niepełnosprawnością, czasami z mocną niepełnosprawnością, to mówię tak najogólniej, prawda? żeby tak już nie naznaczać, że się wydaje, że najlepiej będzie, jeżeli wszystko za dziecko zrobimy. Że jakoś tak zaopiekujemy się i spokój, prawda?
To jest prawda. Tak? I potem jesteśmy zaskoczeni, a nawet zaszokowani tym, co on potrafi. Bo my uważamy, tak jak tutaj wspomniano, że on, no to nie, to lepiej nie, lepiej tego nie rób, bo psujesz, bo zniszczysz, bo stłuczesz. A się okazuje, że on to świetnie potrafi. Mm-hmm. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty, może za pierwszym razem w domu tego niezręcznie to coś zrobi, bo się może obawia, może ma jakiś tam no, ten stres, ale za któryś tam razem no, to świetnie to robi i on się cieszy, a tym bardziej my.
No, a najbardziej, tak? Cieszy się Sebastian z tego, tak?
Ale mamy wiele takich sygnałów, kiedy rodzice nie dowierzają, a na przykład mieliśmy zajęcia w ogrodzie botanicznym i nasi uczestnicy, no bardzo niepełnosprawni, dostawali grabie, łopaty i pomagali tam w ogrodzie botanicznym i naprawdę rodzicom, czy ona to robiła, więc my staramy się zrobić zdjęcia i pokazywać rodzicom. Także tak jest.
No dobrze, to z Sebastiana już troszeczkę, Sebastian już myślę, że jesteś rozpoznawalny przez radiosłuchaczy. Wiemy, co lubisz robić. I wiemy, jak ciebie to cieszy, że jesteś...
I na basen, to jest basen.
Świetnie. No proszę bardzo, pani kierownik zapomniała o sportowych.
Chciałam powiedzieć na końcu, że taki trening zaradności i samodzielności życiowej jest jakby w trakcie wszystkich zajęć, bo czy to jest po zajęciach rzeźby, czy po techniczno-porządkowych, trzeba umyć się, czy posprzątać to miejsce pracy, ale takie wyjścia, jak na przykład na basen, też uczą się samodzielnie przebrać, rozebrać, zorganizować w torbę i wtedy rodziców nie ma. Oczywiście opiekun jest pomaga, ale to służy wzrostowi tej samodzielności.
Aniu, a ty na basen chodzisz, czy nie? Aniu?
Nie.
Nie chodzisz na basen? A w jakich zajęciach uczestniczyłaś? Co najbardziej ci sprawia radość? Jaki rodzaj zajęć?
Szycie na maszynie.
Szycie na maszynie, to już mówiłaś, ale czy coś jeszcze? Nic więcej. No,
a gotować nie lubisz?
A no właśnie.
Ona wiele rzeczy przenosi do domu.
No właśnie.
Jak chce, to potrafi wiele rzeczy zrobić. I posprzątać, jak choćby z tymi guzikami ostatnio były nasze te jaśki. Ona sama wzięła i sobie guziki wczoraj cały dzień szyła.
Do mikrofonu.
I ja mówię, byłam zaskoczona, bo tak jakby mi kazała, to by tego nie zrobiła.
Ania,
i to się nauczyła pracownik.
Ania, zanim z psem nie lubisz?
Lubię.
Znaczy ona wiele rzeczy lubi. Z tym, że ona mało opowiada, chyba że gdzieś indziej spontanicznie w domu. Mm-hmm. Niekoniecznie. Lubi też wszelkie wyjazdy, które są też, uczą samodzielności. Mm-hmm. Także tutaj dużo przeniosła z gruntu pracowni do domu.
Ja myślę, że to, bo tak nie chcielibyśmy, żeby ta pracownia akurat wybrzmiała jako taka nie, prawda, wyjątkowa, prawda, bo takich placówek w Polsce jest bardzo dużo i ważne, żeby rodzice, których dzieci kończą szkołę i dalej nie mają co robić, bo z pracą, ale często jest bardzo trudno dla osób niepełnosprawnych, ale też są osoby, które nie są w stanie pracować, żeby szukały takich, żeby rodzice szukali takich miejsc po prostu, takich placówek, gdzie osoba może na kilka godzin nawet pójść, no 3-4 razy w tygodniu, prawda? Żeby no, jak się jest wśród ludzi, to też jest inaczej, myślę. A chciałabym jeszcze teraz zapytać o tutaj może i panią Gabrysię Dybowską i pana Jerzego Zielińskiego, rodziców. Na ile, jak wy widzicie rolę pracowni we własnym życiu, w życiu waszej rodziny? Na ile wy możecie, bo może to bardzo ogólne pytanie, ale na ile jest tak, że jeżeli widzicie jakieś sprawy, które chcielibyście chcielibyście może zmodyfikować u swojego dziecka, na ile możecie się zwrócić do pracowni? Jak to jest? Czy ta pracownia... Właściwie to jest retoryczne pytanie, bo co możecie powiedzieć?
Na pewno nie, powiecie pozytywnie. Nie, no co powiedzieć? No bo w każdej chwili można zgłosić się, można zadzwonić, można podjechać, a problemy mówimy dziećmi, z naszymi są... Może i większe jak z normalnie zdrowymi, więc tutaj znajdujemy wsparcie, pomoc.
Im starsze chyba,
im starsze,
to tym
problemów pewne
jest
rzeczy
więcej.
Są, tak.
Tak,
i dużo to daje, bo terapeuci potrafią wtedy też wiele rzeczy pomóc nam, rozmawiać, jakoś
i pewnie
wesprzeć.
Zmodyfikować pewne terapie też, tak, nie? Tak. Jakiś sposób działania.
Bo tutaj no to jest dużo, bo to często rozmawiamy bez obecności naszych dzieci i one nie wiedzą, można pewne rzeczy korygować, sprostować.
Ja może chciałabym dodać, że dla nas, jako dla terapeutów, bardzo ważne jest zainteresowanie rodziców, udział rodziców w życiu naszej placówki. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, ponieważ prowadzę pracownię plastyczną, że ogromną, tak, malowanie na szkle, że ogromną jakby satysfakcję i radość sprawia mi, kiedy nasi podopieczni biorą udział w wystawach i na tych wystawach pojawiają się rodzice czy rodzeństwo i wtedy pokazujemy, możemy pokazać, że tak naprawdę to dziecko wiele potrafi.
To często, dziecko, które ma 30-40
tak,
lat, prawda?
To dziecko rodzica,
tak,
w tym
tak,
sensie,
rodzica.
Bo jest to oczywiście dorosły człowiek i chcę podkreślić, że uczestnicy naszych zajęć są dorosłymi ludźmi i tak są też przez nas traktowani.
Tak.
Czyli z pełną to świadomością mówię, że nie są to dzieci, są to dorośli ludzie. Staramy się jakby potrzeby dorosłego człowieka w nich dostrzegać. Może taka działalność plastyczna wielu takim postronnym osobom może kojarzyć się, nie wiem, z jakimiś działalnościami, działalnością szkolną czy przedszkolną, ale myślę, że jest to dobra terapia. Znaczy, prawda jest taka, że no, jest takie powiedzenie, każda pliszka swój ogonek chwali, ja będę chwalić swoją pracownię, ale po kilku latach swojej pracy w tej instytucji widzę wyraźne efekty. Są osoby, które jakoś tam się rozwijają, są osoby, które przełamują po prostu pewien swój strach, jakieś tam obawy, jakiś lęk, jakieś niechcenie, bo tak jak
no każda płaszczyzna szkło
tak,
i pewne teraz
rzeczy się nie chce po prostu.
Lęk, ale też lęk położyć pierwszą plamę, prawda? Pierwszą
tak, ale czasem to jest tak, że właśnie tego lęku nie ma. I to mnie też często zaskakuje, że powstają takie rzeczy, które dla mnie są czymś nowym zupełnie. I mogę to naprawdę z taką pełną świadomością powiedzieć, że czuję się usatysfakcjonowana, jeśli chodzi o to, co powstaje. To powstają naprawdę piękne rzeczy, warto, żebyśmy je mieli możliwość jak najczęściej pokazywać, ale istotą pracowni jest terapia i staram się też nigdy w swojej pracowni nie zapominać o tym, że przecież nie najważniejszy jest efekt, nie najważniejszy jest obraz, tylko najważniejsza jest terapia i kluczem jakby do mojej działalności jest poznanie człowieka, z którym pracuję. To jest najistotniejsza rzecz, bo wiem dobrze, że ogromnym sukcesem, na przykład jak po kilku latach pracy z osobą, która jest tylko obserwatorem na zajęciach, jest to, że ten ktoś przychodzi do mnie i mówi, pani da karteczkę, dzisiaj narysuję. I to się na przykład zdarza po kilku latach pracy, takiej, że po prostu siedzimy ze sobą, obserwujemy, słuchamy wspólnie, nie wiem, muzyki, radia, inni pracują, a my na siebie patrzymy, czy rozmawiamy. I ten moment, kiedy ta osoba się przełamuje, jest naprawdę piękny. I myślę, że ta praca jest równie ważna jak praca osoby, która przychodzi systematycznie, regularnie i się rozwija, co ja oczywiście też doceniam.
Tak, to pani Barbara Jankowska, artysta plastyk, tak się nazywa, tak? Ale tu, Basiu, to co powiedziałaś o tym, że ja przynajmniej tak zrozumiałam, że to nie chodzi o to, że przychodzi osoba i już zaczyna malować, ale że to są pewne etapy,
to są pewne
prawda,
etapy,
ciągi,
tak,
jak
tak,
gdyby takie. Tak. Tu pani kierownik powiedziała o tych ciągach pracy, prawda, że do pewnych są osoby, które od razu, to co mówiłaś, od razu mogą, a są, które poprzez małymi
tak,
kroczkami.
Wymagają czasu, tak. Ja myślę, że to jest
i
też
uczą
kwestia.
Się przy okazji, no, rozwija się ich osobowość, czy jakoś terapeutycznie wpływa to wszystko, co się tam dzieje na nie, prawda, na te osoby, co się tam dzieje w twojej pracowni. A pan Jerzy,
ja
tak?
Ja możemy też coś tutaj dodać.
No właśnie,
dla mnie,
potrzeba
dla
pani
żony, to jest piękna sprawa. Coś no wspaniałego, bo jest to chwila takiego no, wytchnienia, a przede wszystkim to, że on żyje tą pracownią, przychodzi, opowiada, co robił, opowiada, co będzie robił i dla niego to jest w zasadzie najważniejsza rzecz, gdzie przychodzi również ktoś do nas, czy z rodziny, czy ktoś znajomy, to też dzieli się tym, co tam robił. I on tym żyje. Pomijając to, że
tu
nabiera umiejętności.
Pani kierownik powiedziała, że ma swoje życie, swój tak, świat, bo tak, to nie jest takie oczywiste.
I gdyby, załóżmy, nie było tej pracowni lub jak jest przerwa, to są problemy. Występują problemy, gdzie no, my musimy w jakiś sposób zapełnić ten czas różnymi metodami sobie tylko znanymi, żeby on po prostu żył w dalszym ciągu tą pracownią. No czasami na ten okres taki przejściowy to tam gdzieś indziej idzie, też tam opowiada, ale ciągle wraca do tej pracowni, do tej właśnie, o której w tej chwili mówimy. Także no to jest piękna sprawa i no,
no rozumiem, Sebastian, bo tak potakujesz, jak tato mówi. Rozumiem, że dobrze ci w pracowni.
Dobrze, bo na basen chodzę.
I nie tylko, nie?
Do pana Gawiera, na stadion to jest...
Rozumiem. Drodzy państwo, godzina 13:32. Dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych mówimy o możliwości wspierania osób z dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Gościmy przedstawicieli Środowiskowego Domu Samopomocy, teraz będzie długa nazwa, Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, który w Toruniu funkcjonuje od kilku lat, a pracownia funkcjonuje od przeszło 35 lat. Ten środowiskowy dom prowadzony jest aktualnie przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej imienia Wandy Szuman. To dla porządku tak powtarzam, bo można sobie zajrzeć na stronę, prawda? Tak. Można sobie, środowiskowy dom też ma stronę katolickie.
Też ma, ale jest tak skomplikowana nazwa. Lepiej na www.szumanówka.pl.
Szumanówka, tak. Można, jeżeli ktoś chciałby mieć kontakt z tą placówką, to zapraszamy. Zapraszamy, żeby zajrzeć na stronę. Ale chciałabym jeszcze żebyśmy powiedzieli o tym, co proponuje pracownia dla takiego szerszego środowiska, bo to też jest, pracownia jest rozpoznawana w Toruniu z tych działań.
Ja może o dwóch takich rzeczach wspomnę, które teraz mi przychodzą do głowy. To głównie to, że chcemy pokazywać dokonania naszych uczestników, osób niepełnosprawnych, tej społeczności lokalnej. Corocznie dwie, trzy wystawy organizujemy indywidualnie. Jest to prezentowanie właśnie dokonań dwóch lub jednej osoby, to dokonania plastyczne, artystyczne. Natomiast włączamy się w takie akcje lokalne, tak jak rok temu był festiwal Wizje i jego ideą było wyjście do społeczności lokalnej z twórczością. Więc oprócz profesjonalnych artystów, również nasze dzieła tam były.
Czy to były te gniazda na Placu Rapackiego?
Tak, to były te gniazda. Poza tym przelotne ptaki, które można było oglądać przez całe, od lipca do końca września, kiedy to oprócz mieszkańców...
plenerowa wystawa.
Tak, oprócz mieszkańców Torunia mogli turyści też zobaczyć nasze ptaszyska, które stały na terenie Muzeum Etnograficznego i rzeczywiście tam nawet trwał jakiś festiwal, kiedy przyjeżdżają artyści na tej scenie na zewnątrz i rzeczywiście słyszeliśmy sygnały, mieliśmy sygnały, że ptaki się bardzo podobały, robiły niesamowite wrażenie. Więc oprócz tych takich wewnętrznych wystaw chcemy prezentować dokonania naszych uczestników. Organizujemy również wojewódzki konkurs plastyczny co roku, w tym roku będzie już szósty i to z całego województwa ośrodki wsparcia, czyli i środowiskowe domy, i warsztaty, mieszkańcy domów pomocy społecznej i szkół specjalnych mogą brać udział.
Tematy, chociaż kilka podaj tematów.
No, zamysł pierwotny był taki, żeby uświadamiać naszym uczestnikom, osobom niepełnosprawnym, coś, co jest bardzo trudne, takie pojęcie abstrakcyjne mijającego czasu, czyli coś z historii, a także zaszczepianie takich wątków patriotycznych. Więc pierwsze było słynne Bitwy Polskie. Mm-hmm. bardzo...
Znaczy, a więc chodzi o osadzenie osoby z niepełnosprawnością
w jej historii, kulturze.
W tym miejscu, w którym są, w historii, w kulturze i w środowisku też, w społeczności, prawda?
Tak, także kilka to może, a może jakieś obrzędy jeszcze? I zwyczaje o, polskie. Właśnie. Święci i błogosławieni w dziejach narodu polskiego. Rok temu mieliśmy pejzaż polski, mm-hmm. cztery pory roku. Także chętnych jest bardzo mnóstwo.
No właśnie, jakie zainteresowanie, bo mówiłaś, że to jest dla społeczności w ogóle, dla całego regionu naszego.
Rok w rok coraz większa liczba placówek jest zainteresowana i więcej uczestników bierze udział. W tym roku, chyba w pierwszym roku było to 80 osób, chyba 15 placówek i każdego roku przybywa. W tym roku chyba ze 180 osób wzięło udział. Mm-hmm. W tym roku również będzie, także zachęcamy.
Jest wielka
patrzeć
gala
na naszą
wtedy,
stronę.
Tak,
uroczysta gala rozdania nagród to stała się wręcz taką imprezą, gdzie i lokalną, i gdzie... te środowiskowe domy i uczestnicy mogą się
spotkać
tak. zobaczyć.
No, cieszyć się tym, że, jak że pracują ich obrazy inni. Są na takiej ogólnej wystawie, prawda? Pięknej, zaaranżowanej pięknie, to trzeba dodać.
Te konkursy miały do tej pory taki troszeczkę charakter właśnie konkursu. Natomiast aktualnie będziemy organizować wystawę z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Tak.
Może Basiu?
Tak, tak, zgadza się. Rzeczywiście pracujemy
już
nad...
To pani Barbara Jacek, a teraz pani Barbara Jankowska.
No cóż, ja mogę dodać od siebie, że pracujemy dosyć intensywnie. Już w tej chwili pracowni powstają bardzo takie interesujące rzeczy. Opieramy się jak w każdej naszej działalności plastycznej na materiale ilustracyjnym, bo to technicznie tak wygląda. Staramy się wybierać, mówię również za pozostałych plastyków, którzy pracują w naszej instytucji, wybierać znane dzieła malarskie, graficzne, rzeźbiarskie i na tym materiale pracujemy. Myślę, że to będzie bardzo interesująca wystawa, że będzie bardzo bogata i chciałam zachęcić pozostałe placówki,
no
żeby
właśnie,
wzięły
może
udział.
Tutaj jakiś taki tak. apel do placówek z naszego regionu. Może
już
to
kilka
takim...
instytucji zgłosiło chęć udziału w tej
kilka,
wystawie.
Kilka, ale 30 parę powiedziałaś jest w regionie naszych.
Ale to nie tylko środowiskowe domy, to tak. te szkoły, domy mm-hmm. pomocy społecznej chcą właśnie ze swoich zbiorów przekazać na tę wystawę pod roboczym tytułem Biblia w obrazach, a może rzeczywiście podam...
No właśnie, to jest taka
mail,
szansa, żeby...
się można adres
a internetu... Powiedzmy jeszcze raz, żeby to wybrzmiało, że z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski pracownia organizuje...
Wystawę.
Prac nie konkurs, ale wystawę.
Tak, żaden to konkurs, wystawa prac osób niepełnosprawnych.
Pod hasłem ogólnym?
Biblia w obrazach.
Biblia, a więc taka tematyka jakaś religijna. Wystawa będzie gdzie?
W bibliotece UMK.
U głównej, Mikołaja w bibliotece Kopernika, głównej, tak.
Przy ulicy Gagarina.
Patronat nad wystawą
obejmie
ksiądz biskup.
Tak. I trzeba te prace nadsyłać, czy przywieźć do 25 marca.
Gdzie, jeszcze... jak się kontaktować? Podaj może mail i może
mail.
Adres.
STS, czyli Stanisław Dorota Stanisław, .prton, Prton, jak Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, @gmail.com.
I telefon może, żeby można...
56 650 90 59. Tak.
Tak? Dobrze pamiętam.
Umiem w innej kombinacji po prostu.
Aha, rozumiem. Każdy ma swoje. Ale, no dobrze, to
aha,
te, tak, jeszcze, proszę bardzo.
Oprócz propozycji, no bo ta się wydaje taka pokazująca społeczeństwu...
Taka spektakularna, jak to się mówi.
Tak, taka. Że te osoby niepełnosprawne to nie są tylko takie, które proszą o pomoc, ale potrafią dać coś do swojego, coś od siebie do społeczeństwa, do kultury. No może faktycznie w tej chwili się pochwalę, że te konkursy sprawiły, że Muzeum Etnograficzne w Toruniu pozyskało niektóre z prac naszych uczestników do swoich zbiorów. Także mamy ten zaszczyt, że w zbiorach Muzeum Etnograficznego są prace naszych uczestników jako tak zwana twórczość naiwna. Mhm. Ale jedną z propozycji...
Tak zwany art brut, tak?
Tak.
Coś w tym rodzaju.
Oprócz tego propozycją, taką chyba unikatową naszego domu, są wyjazdy wakacyjne. To rzadko kto teraz robi. Znaczy jest dużo takich wyjazdów, turnusów rehabilitacyjnych, ale one są trochę wyspecjalizowane. Są to organizowane przez jakieś fundacje, które tylko swoich jakoś tam organizują, czy z konkretną niepełnosprawnością. Natomiast no my, kontynuując tradycję profesora i innych współpracowników, od lat próbujemy zająć tydzień, no teraz tydzień, kiedyś dwa, czasu naszym uczestnikom, ale jakby celem jest oprócz wzrostu samodzielności i samoobsługi, rozwijanie zainteresowań w tym czasie wakacyjnym, ale też odciążenie rodziców, którzy są...
Tak, o czym tutaj mówił pan Jerzy.
Zmęczeni tą wieloletnią opieką.
A chciałabym zapytać, bo tutaj taki akcent troszeczkę zrobiliśmy na te poczynania plastyczne, a jeżeli chodzi o to, bo wiem, że za granicę wyjeżdżaliście i no, to też ważne, prawda, żeby inne formy pokazać, że inne formy też jak gdyby wpływają na, no wiadomo, na dobrostan danej osoby.
Znaczy jedną z rzeczywiście z wyjazd zagraniczny wynikł z zajęć podtrzymujących umiejętności komunikacyjne. Konkretnie część z naszych uczestników uczy się podtrzymywania takich umiejętności szkolnych, ćwiczenia pamięci, liter, wyrazów na bazie nauki języka francuskiego. Jeden z terapeutów jest też filologiem i uczą się słówek, wyrazów, zwyczajów i jakby też... takim marzeniem było wyjechanie do Francji.
Więc gdzie byliście?
Byliśmy w Trolley-Bray, tam gdzie Jean Vanier założył pierwszą wspólnotę Arki. Udało nam się spotkać Jeana Vaniera, zupełnie przypadkiem, jest człowiekiem nadal bardzo zajętym. I uczestnicy mieli okazję poćwiczyć ten francuski. Jedliśmy kolację z mieszkańcami domów.
Równocześnie pewnie zobaczyć taką formę życia jak Arka, gdzie żyją w systemie rodzinnym osoby pełnosprawne i osoby z niepełnosprawnością.
Tak, to był jeden z celów, zobaczyć tę formę mieszkalnictwa, jak to się u nich tam robi. A drugi wyjazd, który zagraniczny, to jednak był związany z działaniami artystycznymi. Basiu?
To był rzeczywiście,
część projektu.
Tak, to był rzeczywiście wyjazd związany z plastyką. Wyjazd był do Włoch, konkretnie do Bolonii. Trójka uczestników naszych zajęć, albo przynajmniej osób związanych jakoś z naszą pracownią, wzięła udział w międzynarodowej wystawie, która miała miejsce również później w Polsce i w Austrii. Prac plastycznych, ale była to wystawa poświęcona twórczości nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również profesjonalnych artystów. W związku z czym jakby na równi te prace zostały potraktowane i wystawa, ta, o której mówię, odbyła się w pięknym miejscu. Była to Pinakoteka w Bolonii, także naprawdę godne miejsce do tego, żeby pokazywać nasze prace. I wydaje mi się, że to było bardzo takie ciekawe doświadczenie.
Tak, ja chciałabym jeszcze, chociaż już jest 13:44 minuty, ale i mamy mało czasu na rozmowę z radiosłuchaczami. Ja podam już nasze telefony, ale jeszcze chciałabym o coś zapytać tutaj moich gości w studiu. Podaję telefony, drodzy Państwo, jeżeli ktoś chciałby zatelefonować i rozmawiać z nami. Dzisiaj mówimy o wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nasze telefony 56 to numer kierunkowy, oczywiście 655-2355, 655-2356, dwa numery telefonów dla radiosłuchaczy, którzy są w radiofonii w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy, 4856 to numer kierunkowy, 655-2333, 655-2366 z USA i Kanady, 011-4856 kierunkowy. Czekamy, a może ktoś zechce z nami rozmawiać. Ale chciałabym jeszcze zapytać, czy te inne poczynania typu gotowanie, sport, czy one też mają szansę jakoś takiego weryfikacji na szerszym forum? Żeby to nie wybrzmiało, że tylko zajęcia plastyczne, czy ta twórczość ściśle artystyczna, że ona jak gdyby jest pokazywana, czy... Czy jakieś konkursy są ogólnotoruńskie, czy ogólnolokalne jakieś?
Czy staramy się uczestniczyć między w zawodach, w jakichś konkursach, to różnie instytucje nazywają, tak więc nasi uczestnicy oczywiście brali udział w jakichś konkursach kulinarnych, krawieckich, szkołach.
Bo to pewnie też sprawia dużą radość, prawda, jeżeli jakaś grupa tam ma szansę się zmierzyć.
Ja myślę, że najbardziej, tak jak to powiedziałaś, danie szansy na tą twórczość i danie pola sprawia, że pozwalamy, więc to się objawia na wycieczkach, na wyjazdach, na wyjściach. Może rodzice zawsze tego nie tak widzą, bo żyją w jakiś sposób rutyną i pewne rzeczy wykonują za uczestników, ale my to widzimy, jak wyjeżdżamy gdzieś na zewnątrz.
Tak, dziękuję bardzo. Odbieramy telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Ja jestem mamą dziecka niepełnosprawnego, osoby niepełnosprawnej, bo mój syn już ma 24 lata, jest dorosły. Jest niepełnosprawny w stopniu znacznym. Dzwonię z Tarnowa. Zakończył edukację szkolną. Jest uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej. Jestem ogromnie szczęśliwa, że znalazł swoje miejsce po ukończeniu szkoły, że jest wśród ludzi i słucham tak Państwa. Chciałam po prostu wyrazić swój głęboki podziw i szacunek dla wszystkich ludzi, którzy wspierają ludzi niepełnosprawnych, umożliwiają im integrację wśród wszystkich w społeczeństwie, wśród ludzi zdrowych, również przez takie bardzo interesujące formy aktywności, jak sztuka, sport. Tutaj Państwo jeszcze wyjeżdżacie za granicę i mówiły Panie o innych formach, innych propozycjach dla tych osób. Jest to ogromnie, ogromnie ważne. Ja jako mama osoby niepełnosprawnej doskonale wiem, o czym mówię. To, że taki człowiek może wyjść na zewnątrz, być wśród ludzi życzliwych, o wielkich sercach, którzy go rozumieją i w sposób profesjonalny go wspierają, To jest bezcenne, dlatego wyrażam wielki szacunek dla Was, no i pewnie skontaktuję się, bo jeżeli ten konkurs na temat sztukowki mój syn pięknie maluje,
to może przyśle jakąś czapkę. Ktoś z Tarnowa przysłał, świetnie. Jak najbardziej. Czy Pani zapisała numer telefonu?
No niestety właśnie chciałam...
Już podaję.
Świetnie, zapisałam 56 650.
650 90 59.
90 50, teraz tak.
Tak? Wszystkiego teraz najlepszego, tak. Pozdrawiamy panią i syna. A jak ma syn na imię?
Radek.
Pozdrawiamy pana Radosława, bo się nie znamy, a więc tutaj mówimy sobie w studiu po imieniu, bo się znamy, ale... A więc pozdrawiamy panią i pani syna i czekamy...
Na kontakt.
No właśnie, ja chcę zatem
dziękuję robić. Pięknie, dziękujemy bardzo. Na pewno będziemy w kontakcie.
Świetnie, dziękujemy bardzo. Szczęść
Boże.
Boże.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówię Zofia, ja mówię z Polski, bo z okolic Częstochowy. Mam taką gorącą prośbę o powtórzenie tego adresu, bo bardzo późno się włączyłam dzisiaj telefonu z tego domu. I jeśli pani Basiu, dziękuję serdecznie, a w niedzielę słuchałam, tylko nie zapisałam telefonu do tego pierwszego domu, a ja mam dwie osoby z chorobą psychiczną, schizofrenia. I tam dotyczyło, bo wcześniej nie słuchałam. Czy nie można po adresu do tego pierwszego domu, co w tamtą niedzielę była audycja.
Proszę pani.
Bo nie było w ogóle podane, a dzisiaj numer telefonu też nie zapisałam, bo późno przyszłam.
Proszę pani,
nie zdążyłam.
Halo?
Halo?
Proszę pani, my nie mówimy o domu w sensie mieszkania. Nie mówimy, mówimy, to jest taka nazwa, środowiskowy
rozumiem, dom samopomocy. Rozumiem, ale mi właśnie chodzi o tego. Chodzi mi o telefon, żebym ja mogła się skontaktować.
Proszę pani, proszę zatelefonować pod telefon, że 56 numer kierunkowy, tak, 650...
Ale co chwileczkę, bo radio mam włączone i tam
no tak,
nie
tylko,
słyszę,
że następne telefony są, to bardzo prosimy, żeby pani...
56?
Tak, 650. Tak?
Ile?
650.
650.
90.
Jeszcze raz niech pani powtórzy, bo ja bardzo panią źle słyszę.
650.
Tak?
90.
90.
59.
59, powtórzę. 56, 650, 90, 59, tak?
Tak, zgadza się. Czekamy
serdecznie
na...
dziękuję, tak. Bo naprawdę to dużo daje. Ja chciałam tylko telefonicznie... Bo naprawdę...
Ja myślę, że pani skąd, będzie miała szansę porozmawiania z panią kierownik Barbarą Jacek i jakieś pewne ustalenia będą.
Pani Basiu, dziękuję naprawdę za tę audycję. Bo
szczęść
naprawdę...
Boże pani, przepraszam bardzo, ale są następne telefony. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Czy jest telefon następny? To słuchamy. Halo,
halo. Halo?
Tak, słuchamy.
Nie będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków.
Dzwonię, proszę pani, z Lublina.
Witamy.
Mam taką właśnie, takie marzenie, o którym chciałabym powiedzieć wszystkim radiosłuchaczom.
No słuchamy.
I gorąco was, państwa, bardzo pozdrawiam. Z wrażenia, no, zadrżał mi głos. Myślę właśnie o takiej, mam działkę pod hełmem i myślałabym o zbudowaniu takiego domu, takich warsztatów terapeutycznych, tym bardziej, że Pan Bóg mnie obdarzył wieloma talentami i chciałabym im służyć no zupełnie tak za darmo. Tylko żebyśmy no z pomocą Państwa wybudowali taki domek.
Proszę Pani, to ja bym Pani radziła tak...
Bo jestem biedna, nie wiem nawet jakby mnie ktoś...
W Lublinie, proszę... Halo?
Tak, tak, tak.
Bo tu my jesteśmy w Toruniu.
Rozumiem.
Gdyby ktoś z Torunia się taki znalazł i działkę ofiarował, to pewnie tutaj wszyscy, którzy są w studiu, by po prostu skakali do góry.
Ach, Boże, rozpłaczę się.
Ale proszę pani, halo?
Tak, tak, słucham.
Żeby to nie tak. było takie tylko marzenie,
tak.
To można znaleźć w Lublinie instytucję,
tak.
Z nią nawiązać kontakt. Ręczę pani, że w Lublinie jest kilkanaście takich placówek, jak taka, o której mówimy tutaj. Ja sama znam ze dwie, trzy. I skontaktować się z konkretną placówką i zaproponować.
A czy pani byłaby uprzejma podać taką...
Nie, no nie będę na antenie podawała.
Bo kontaktowałam się już z panem starostą, no to odpowiedzieli, że mogą mi drogę dać, bo ja tu proponowałam, żeby w okolicach Lublina, żeby te ziemię spod hełma przenieść w okolice Lublina. Bo
proszę
to jest
pani,
ziemia po moich rodzicach.
Proszę pani, nie znam pani rzeczywistej sytuacji. Trudno prowadzić rozmowę, kiedy się ma za mało danych. Ja radziłabym pani, jest coś takiego jak centrum, taka instytucja jak Centrum Pomocy Rodzinie. W Lublinie też jest taka placówka.
Tak?
I tam na pewno jest wykaz różnych organizacji pozarządowych. Być może, że którąś organizację pani uszczęśliwi tą propozycją.
No daj Boże, daj Boże.
Daj Boże i wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże pani. Słuchamy, nie mamy telefonu, to jeszcze możemy jeden przyjąć. 655 23 55 655 23 56 56 to numer kierunkowy do Torunia. Zbliża się audycja do końca, niestety. No niestety, a Sebastian, chciałbyś coś na koniec powiedzieć? Może coś? No coś, co chciałbyś. Już mamy telefon, to może za chwileczkę po telefonie. Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże, dzwoniłam się.
Tak, słuchamy.
Maria,
tak, słuchamy.
Słuchaczka z Pomorza.
Tak.
Chciałam zapytać się i ja ściśle radio.
No właśnie, to jest ten problem, który mamy od 24 lat.
Chciałam zapytać, czy ktoś robi statystyki, jeżeli chodzi o gwałtowny przyrost no niepełnosprawnych jednak ludzi w Polsce.
To jest pani pytanie do nas?
Tak, tak.
I ja nie umiem pani odpowiedzieć.
Jakie są przyczyny tej niepełnosprawności, żeby zrobić taką audycję właśnie?
No ja myślę, że ja nie podejmę się takiej zrobienia.
Nie, no,
takiej...
bardzo ważna sprawa
tak,
statystyki
tak.
w ogóle.
Ma pani rację,
Należałoby, dlaczego? Dlatego, że mówimy o skutkach, a jednak należałoby się zainteresować przyczynami, które doprowadzają do tego, że my musimy budować domy pomocy dla niepełnosprawnych, a no jakoś nie myślimy o sanatoriach i o tych, które się rodzą, dzieci i których zdrowie, kondycja zdrowotna ma wiele do życzenia.
Proszę pani, bardzo dziękujemy pani za tę sugestię. Myślę tak, że to jest troszeczkę może obok tutaj naszego problemu, który dzisiaj staraliśmy się przedstawić. Na przestrzeni historii ludzkości osoby z niepełnosprawnością były zawsze i będą zawsze. I tak, proszę.
Ja chciałam tylko dodać, że to, że w tej chwili o takich osobach mówimy, to nie dlatego, że niekoniecznie dlatego, że jest ich więcej. Po prostu zaczęliśmy o nich mówić. No, znalazły swoje miejsce. To miejsce jest w jakiś sposób zorganizowane i po prostu wychodzimy do ludzi z takimi problemami.
A na pewno jest ich więcej dlatego, że medycyna...
Tak. Nie trzyma w domach już teraz.
Tak, są bardziej widoczne.
Może bardziej prężnie działają pewne instytucje. Szkoły ale, są...
Ale wiemy o tym, że kiedy medycyna nie miała takich osiągnięć, to wiele osób po prostu nie przeżywało, nie dożywało do dorosłości. Ja sama pamiętam kontakty z rodzicami sprzed 30 lat, kiedy rodzice mówili o tym, no ale lekarze nam powiedzieli, mówiliśmy o przyszłości, prawda, mówiliśmy o tym, że trzeba myśleć o jakimś domu, może o jakimś, prawda, jakiś, że osoba z niepełnosprawnością też się zestarzeje, prawda, to rodzice często mówili, ale lekarz mi powiedział, że moje dziecko dożyje tam do 20 lat, prawda. Więc to trzeba wziąć pod uwagę, że postępy medycyny w każdym zakresie jesteśmy po prostu często leczeni bardzo długo i podtrzymywani w jakiejś kondycji. I dlatego takich placówek potrzeba coraz więcej. Tak? Ktoś chciałby coś dodać? No to wobec tego słowo na koniec, Sebastian.
Kogo chciałbyś pozdrowić?
Chciałbyś coś powiedzieć? Może pozdrowić kogoś? Kogo?
Falka i Anka.
A z rodziny?
A w rodzinie kogoś?
Agnieszkę, Tomka.
No.
Tak, kogo masz?
Krale.
A kto tam w domu został u ciebie przede wszystkim?
Mamusia.
A no.
Mamusia pozdrowić chciałbym. Pozdrowić tak, właśnie.
Chciałbym.
Tak. Sylwię, Helenkę, Patryka, Jarka, Agnieszkę, Tomka i Kasię. Mhm. I krale.
Powiedzieliśmy jeszcze o takim wymiarze tej terapii, którym jest codzienne spotkanie w kaplicy, co? To też, bo tak słuchając tego, co Sebastian mówi, pozdrowienia dla całej rodziny, tak sobie przypomniałam te modlitwy, które codziennie są za
wszystkich. Tak, codziennie uczestnicy rano spotykają się i wypowiadają swoje prośby, swoje potrzeby i głównie modlą się za rodziców, za tych, co zostają w domu.
A właśnie, tak skojarzyło mi się teraz. Aniu, chciałabyś kogoś pozdrowić?
Nikogo, tak?
Pani Gabrysiu, jakieś słowo na koniec?
Ja tam przede wszystkim chciała podziękować wszystkim tym, którzy pracują z naszymi dziećmi, poświęcają się, potrafią.
Czy się poświęcają?
Nie poświęcają, może to jest źle powiedziane, ale potrafią z nimi pracować. Serce swoje okazują i to jest chyba bardzo ważne.
Tak? Pani Barbara Jacek, kierownik placówki. Poświęca się pani?
Nie poświęcam się. Myślę, że rodzice to mają swoje dzieci całe życie. Natomiast my mamy te kilka godzin, kiedy zdecydowanie łatwiej jest dać całe serce, sprężyć się i przez 6-7 godzin być aktywnym i być dla nich, nasłuchiwać tych potrzeb, spróbować rozwiązać.
Tutaj jeszcze chciałam, bo umknęła taka sprawa, którą chciałabym jeszcze, ale tu już nie, że to jest placówka profesjonalna, że to nie jest tylko opieka i takie bycie, ale to jest budowanie programów na każdą.
Każdy człowiek ma swój indywidualny.
Tak.
Stwarza, ma swoją specyficzną niepełnosprawność, często sprzężoną, swoje potrzeby i każdy dom,
każdy jest widziany
zespół
jakoś.
Terapeutyczny jest zobowiązany do zbudowania takiego indywidualnego programu wspierająco-aktywizującego, który powinien realizować.
Tak.
Także
Tu pani Gabrysia koniecznie chciała coś dodać.
Ja chciała jeszcze, jeśli mogę, prosić o wsparcie placówki, choćby 1% z odpisu podatkowego.
A to też jest ważne. Tak, kończymy.
To jest bardzo ważne, a tutaj tych środków jest mało.
No właśnie, no nie dotknęliśmy. No,
to wiadomo, jest wprowadzone. Wszystko, jak każdej organizacji pozarządowej, tak. Także jak najbardziej można odszukać KRS, stowarzyszenia i zapraszamy. Już dziękujemy.
Tak. To mówiła pani kierownik, pani Barbara Jacek i pani Barbara Jankowska.
Ja myślę,
jakie
że
słowo?
Tak, na koniec jeszcze chciałam wrócić tylko króciutko do tego poświęcenia, że myślę, że żaden z pracowników pracujących w naszej instytucji nie traktuje tej pracy jako poświęcenia. Wszyscy tak naprawdę przychodzimy do naszego domu chętnie. Nie przypadkiem to miejsce nazywa się dom i tak ze swojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie jest to moje pierwsze miejsce pracy, ale pierwsze, w którym spotkałam się z taką naturalną życzliwością.
Zwyczajnością. Tak. Tak. Dziękuję bardzo, bo jeszcze byśmy mogli dalej snuć, ale ojciec nam pokazuje, ojciec Grzegorz, który był z nami, pokazuje nam, że powinniśmy już minutę temu skończyć. Drodzy Państwo, mówiliśmy o wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jak widzicie, czas szybko minął bardzo. Stres był duży, ale okazało się, że niepotrzebnie. Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom, którzy włączyli się w tę audycję, którzy słuchali audycji. Dziękuję bardzo ojcu Grzegorzowi, który realizował nasz program, ale przede wszystkim dziękuję moim gościom. Pani Anna Dybowska, pani Gabriela Dybowska, pani Barbara Jacek, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, pani Barbara Jankowska, terapeuta w tej placówce, pan Sebastian Zieliński i pan Jerzy Zieliński. Dziękuję bardzo, żegna się Barbara Momot. Za tydzień będzie audycja o uzależnieniu od alkoholu.